we call God holy name.
Ale Ty jesteś wiecznością, Ty jesteś obecnością. Za to Ci dziękujemy, że nigdy się z Tobą nie rozstaniemy i że Ty nie chcesz się z nami rozstawić. Że wszystko, co najpiękniejsze w naszym życiu, a pochodzi od Boga, Trójcy Świętej Jedynego, jest w Twojej osobie, w darze Twojej osoby. Jest darem nieprzebranym, obecnym, niezmiennym. Za to chcę Ci dziękować. Prosimy Cię o światło teraz, abyś odpowiedział na te pytania, odpowiedzi, na które może zależeć dalszy rozwój przyjaźni z Tobą, dalszy rozwój życia duchowego, może przemiana i nawrócenie. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nas również w tych ostatnich chwilach naszego spotkania. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jeszcze pobłogosławię, żeby nie zapomnieć. Jeśli ktoś ma jakieś rzeczy do pobłogosławienia, to dobrze, to ja pobłogosławić przejdę.
Duchu Święty przyjdź.
Staram się odpowiedzieć na te pytania, które zostały złożone na kartach. Jeśli jeszcze jakieś pytania tutaj dojdą, to bardzo proszę położyć, tak? To będą odpowiedzi uzupełniające, ponieważ jak widzimy, tknęliśmy tylko niektórych spraw. To są potężne rzeczy i Pismo Święte nam dostarcza mnóstwo odpowiedzi. A jeszcze Duch Święty nam rozświetla poszczególne prawdy, które są zawarte w Piśmie Świętym. Najpierw odniosę się do takiego pytania dłuższego. Proszę o odniesienie się do rozmowy. Kilka dni temu pewien ksiądz powiedział, że woli być z dala od odnowy w Duchu Świętym, chociaż czuje Ducha w sobie cały czas. Ale z darami języków trzeba uważać, bo był świadkiem jego znajomy, że podczas modlitwy językami ktoś tłumaczył, że inny przeklinał językami. Czy to możliwe? To są tak, jeśli chodzi o to, czy ktoś na przykład... Istnieje coś takiego jak... naśladowanie przez, są analogiczne charyzmaty udzielane przez złego ducha. Zdarza się to, bardzo rzadko się to zdarza, ale na przykład otrzymują takie dary sataniści, ci, którzy po prostu zwaną duchowi, no, popisują scenograf i poświęcają swoje życie. To aż strasznie brzmi, ale niestety takie, do takich wariast może dojść człowiek, do takiej głupoty totalnej. Wtedy ludzie mogą otrzymać jakąś nadzwyczajną cechę. Czytałem o takim chłopcu, który właśnie po takim podpisaniu celografu otrzymał tam mówienie jakimś tam językiem. Ponieważ zdarzają się takie przypadki, oczywiście należy o tym mówić. Natomiast taka ostrożność ze strony tego księdza no, jest po prostu chorobliwa. To tak zobrazuje. Więc jak widzieliście, jak kot chce przemierzyć rzekę. Zbliża się tak do rzeki i tak łapą. Tak, czy to jest mokre, czy nie jest mokre? Tak łapą, patrz. I tak, a nie, lepiej nie. A potem, no, chciałbym tam być, bo tam coś jest. No to patrz, mierzy, no. Potem szuka jakiegoś innego miejsca, żeby przeskoczyć, no bo boi się wody, wiadomo. Więc żeby nie dotknąć czegoś, to lepiej w ogóle zanegować rzeczywistość. Chce się napić wody, ale no boję się wpaść do rzeki. Nie można tak. To jest po prostu typowo ludzkie działanie. Typowo ludzkie. Ograniczone. I dlatego właśnie mówię ten apostole Ducha Świętego jest po to, żebyśmy się modlili o to, aby Kościół w Polsce przyjął Ducha Świętego. Bo jeżeli my naszymi rozumkami będziemy mierzyć Ducha Świętego, to będziemy sobie tłumaczyć, no wiecie, to Duch Święty to może tam hobby dla odnowy, albo jakiś tam inny grup charyzmatyczny, hobby. Jakie hobby? Jeżeli my nic nie mamy, jesteśmy trupami, nieboszczykami, zgniecami, bez Ducha Świętego. Co to znaczy bez Ducha Świętego? My jesteśmy niczym i nikim. I nic nie potrafimy, i nic nie rozumiemy, i do niczego nie dojdziemy. Więc co to za kwestia rozważanie, czy Duch Święty jest hobby, czy nie? Jakie hobby? Dla kogo? To są właśnie te rozumki. I takie trzymanie się na odległość. Bóg objawił się jako trójca osób. Nie przyjmując Ducha Świętego, nie przyjmujemy Boga. Czyli jesteśmy po prostu ateistami. I teologowie w XX wieku pisali o ateizmie chrześcijan. O ateizmie, że my przyjmujemy Boga, tak, pod pewnymi warunkami. I cała lista warunków. Pod warunkiem, że nie będę musiał się żegnać publicznie. Przyjmuję Boga. Pod warunkiem, że nie będę musiał rozmawiać z najbliższymi o tym, czy się modlę, czy nie. I pod warunkiem, pod warunkiem, że co? Nie ma warunków. Ponieważ Bóg jest Bogiem absolutnym, wypełnia całą ziemię, ja nie mogę Jego przyjąć, stawiając mu warunki. Mam przyjąć go całego. A ponieważ teologia katolicka, począwszy od II wieku, wydobyła ten przymiot Ducha Świętego, który jest dar, że Bóg udziela się nam w osobie Ducha Świętego, czyli właśnie my nie możemy przyjąć nawet prawdy o Jezusie Chrystusie, objawieniu, z nim potrafimy zrozumieć, nie przyjmując Ducha Świętego, bo On jest nauczycielem wewnętrznym. On się dostaje, bo cechą Ducha Świętego, słowa Ducha Świętego jest przenikanie naszych duchów. Czyli właśnie Duch Święty jest tym, który przenika nasz rozum, umysł, wolę i nas kształtuje i daje nam poznać. Bez Ducha Świętego dzieło Jezusa Chrystusa skończyłoby się wtedy na krzyżu. Rozumiemy? No. I
Albo przyjmujemy Ducha Świętego, albo skończmy z tym, że jesteśmy chrześcijanami. Bo Bóg się nie objawił po to, aby zawisnąć na krzyżu i zostać na krzyżu. Tylko Bóg się objawił po to, aby nas namaścić duchem Jezusa Chrystusa, osobowością Jezusa Chrystusa, nowym człowieczeństwem. Nowe człowieczeństwo to jest tak dla Boga. A jeżeli ja stawiam Panu Bogu 1000 warunków, to nie ma tego tak. No gdzie ono jest? W piwnicy?
No ale nie każdy człowiek musi mieć dar języku, proszę się, tak?
No ale...
oczywiście. To ja mówię o Duchu Świętym. Mówię o Duchu Świętym.
Robi co chce, czyli nie w każdym przypadku musi robić to samo.
I nie
to jest tak. No,
mówię o przyjęciu Ducha Świętego, nie mówię o darach, bo o darach, czyli o charyzmatach mówiliśmy. To podstawowa prawda chrześcijańska, która jest w dokumentach, w encyklice Jana Pawła II, Dominum et Vivificantem, w encyklice Leona XIII, Divinum Illud Munus, 1897 roku. Żeby Duch Święty w nas działał, najpierw musi być przyjęty. Zrozumiałem. A że potem Duch Święty działa na tysiące sposobów, to jest druga prawda, dlatego że udziela każdemu tak, jak chce. 12 rozdział 1 listu do Koryntian. Duch Święty udziela różnych darów każdemu tak, jak chce. I to jest właśnie Jego wola, Jego decyzja, jakich darów udziela. Jednemu udziela, i Święty Paweł wyjaśnia, proszę, właśnie ten 12 rozdział i potem też rozdział 14 pierwszego listu do Koryntian właśnie przeczytać, na czym polega właśnie to działanie Ducha Świętego. Więc jeżeli komuś udziela daru języków, no to powinien być wdzięczny, a jeżeli komuś nie udziela, no to
nie powinien być wdzięczny.
To nie bo ma inne dary, ale nie powinien wyrzucać. Ja mówię o tym, że człowiek nie otrzymuje żadnych darów wcześniej, zanim nie przyjmie Ducha Świętego. I dlatego właśnie chodzi o takie podstawowe rozumienie. W internecie możecie sobie Państwo znaleźć właśnie tę encyklikę, jest przetłumaczona na język polski, chociaż trochę słaba. Leon XIII, Divinum Illud Munus. Tutaj. Ja tu może zapiszę.
Lepiej może rok zapisać. Wszystko.
Tysiąc. Albo po prostu wpisać Leon XIII, encyklika o Duchu Świętym. To na pewno się ukaże. Na stronie opoki jest cały tekst. Właśnie to jest wyjaśnienie, to jest podstawowe prawdy. Właśnie my to zaniedbaliśmy. A to są podstawowe rzeczy. Nie możemy pojąć bez wiary, a wiara jest dziełem Ducha Świętego w nas. To są duchowe oczy, które daje nam Duch Święty. Taka jest od pierwszych wieków, od objawienia, po prostu zesłania Ducha Świętego jest taka wiara. Natomiast właśnie to nie trzeba być w odnowie, żeby przyjąć Ducha Świętego. Jeśli jestem chrześcijaninem, to ja muszę poznać, że właśnie sakrament Chrztu Świętego, sakrament wierzmowania i sakrament Eucharystii to jest uobecnianie się Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ale jest pewna zasada. To, żeby Bóg mógł się objawić w naszym życiu, musiało być wcielenie. Bóg chciał się objawić, nie musiał, ale chciał się objawić ludziom, żebyśmy mogli Boga niepojętego, którego nie zmieści nasz umysł, bo tak jak mówiłem przez te dni rekolekcji, że my myślimy o trzech osobach boskich, tak jak trzech ludzikach. Nawet Kalwin się właśnie z tego śmiewa, że jako trzech ludzika, czyli tak pomniejszamy. Jeśli natomiast zrobimy porównanie, że Duch Święty, jedna z osób, jest jak parę milionów oceanów, otóż się nam przestaje to mieścić. Ale równocześnie Duch Święty, jako Bóg Wszechmogący, jako jedna z osób Trójcy, do każdego z nas pomniejsza się. Także każdy z nas odczuwa, jak gdyby był na naszą miarę. I dlatego my potem sobie przywłaszczamy pewne dary i interpretujemy, że no jak już mnie dotknął, to już wszystko wiemy. Nie? No, to jest jeden dar, czy tam kilka darów, ale możemy ciągle otrzymać coraz więcej właśnie. Chodzi o to, że Duch Święty, który jest darem od Ojca i od Syna, on nigdy nie skąpi darów, tylko o to, żeby człowiek chciał poprosić. Żeby człowiek nie ograniczał tej... Proszę?
Rozpakować je trzeba.
Trzeba rozpakować, tak. Natomiast nauka o charyzmatach jest nauką ostatniego soboru, przypomnianą. Tutaj jest przytoczony przede wszystkim święty Paweł, bo on tę naukę o charyzmatach najbardziej rozbudował. W liście właśnie, w pierwszym liście do Koryntian i w liście do Rzymian i w liście do Efezjan. W sumie 26 charyzmatów wymienionych. Nie, przepraszam, 32. Natomiast nauczanie Kościoła mówi o tym, że nie ma innego działania w Kościele, tylko działanie mocy Ducha Świętego. Znaczy charyzmaty są przejawami działania Ducha Świętego. To Duch Święty działa, a nie my. My działamy w mocy wtedy, kiedy poddajemy się Jego działaniu, kiedy odkrywamy, kiedy działamy dla dobra Kościoła, dla jedności, dla odnowienia wiary w ludziach. Kiedy działamy tak, jak po prostu działał Jezus. Jezus Chrystus jest dla nas tutaj wzorem, księgą, podręcznikiem, wychowawcą tego, jak mamy żyć jako chrześcijanie. To są wszystkie rzeczy, które Pan Bóg upraszcza, tylko że akurat my trochę pokomplikowaliśmy, bo to trzeba patrzeć od strony tego, jak Bóg chce działać i jak działa, a nie od tego, czy od strony koncepcji, które człowiek ma, albo tego, co mu się podoba, do czego mu bliżej, czego nie. Ja uczę tego właśnie kleryków, ale to jest po prostu sprawa też odbudowania naszej teologii, ponieważ my mamy coś takiego, że my w ramach wykładów uczelnianych musimy takie ABC wyłożyć. To są właśnie traktaty, działy teologii. Ale właśnie ten problem jest, że jeżeli student, absolwent potem nie prosi Ducha Świętego, to te działy poszczególne, one żyją swoim życiem. Czyli na przykład nauka o Chrystusie, no to tylko o Chrystusie. Nauka o Duchu Świętym, tylko o Duchu Świętym. Nauka o Trójcy Świętej, no to jakoś tam pewniejsze. Nauka o sakramentach, to tylko o sakramentach. Nauka o Kościele, to tylko o Kościele. Nauka o rzeczach ostatecznych, śmierć, sąd szczegółowy, sąd ostateczny, niebo, czyście z piekło, to tylko nauka o tych rzeczach ostatecznych. Nauka o stworzeniu, to tylko nauka o Stworzycielu. Niestety, my jesteśmy tacy mali. I właśnie samo uznanie tego, że Bóg chce nas uczyć przez całe życie, jest już początkiem właśnie tej drogi razem z Bogiem. To, że my mamy jakąś tam szufladkę przygotowaną i że możemy zmieścić trzy jabłka, to nie znaczy, że zmieściliśmy cały sad. Ale już zadowolony, bo pasuje wypełniona skrzyneczka i ja już jestem zadowolony. Ciach, zamykam, to jest moje. A to jest żadne zwycięstwo. To nie jest rzeczywistość, to nie jest cały sad. Ja nie mogę mówić, że to jest cały sad. Jeżeli ja coś rozumiem w tajemnicy Bożej, to nie mogę powiedzieć, że ja znam Boga. Tylko, że Bóg daje mi się poznać. To jest inny kierunek. Bóg daje mi się poznać. Bóg się objawia, objawi się w Jezusie Chrystusie, ale w jaki sposób? Właśnie geniusz Pana Boga, miłości Bożej, że się pomniejszył do człowieka. żebyśmy mogli Boga dotknąć. Bo On się pomniejszy, bo byśmy nie byli w stanie. Bo człowiek, jeśli czegoś nie zobaczy, aha, o widzę, no to jakoś obejmuje. Ale to jest punkt wyjścia, a potem Duch Święty coraz więcej daje nam poznać, coraz więcej. I dlatego właśnie w Ewangelii Świętego Jana to czytaliśmy, że Duch Święty będzie dany po to, aby nas wszystko nam przypomniał, znaczy apostołom, ale też nam, i wszystkiego nas nauczył, żebyśmy mogli to zrozumieć, żebyśmy nie patrzyli na Jezusa jako jednego z bohaterów historycznych, religijnych i porównywane, jak dzisiaj jest wiele takich koncepcji, niestety, porównują Jezusa Chrystusa z Hare Krishną, z Mahometem, jeszcze tego,
to nie jest,
ale to właśnie, że człowiek myśli, że jego rozum jest tak genialny, że on jest w stanie objąć tajemnicę Pana Boga, no jeżeli tak myśli. No dobrze, ale...
Przepraszam, mogę dopowiedzieć taką praktyczne wyjaśnienie do tego pytania?
Tak.
Bo żebyśmy mieli jasność, jedną rzecz ksiądz już powiedział, żeby otrzymać dar modlitwy w językach, nie trzeba być w odnowie w Duchu Świętym. To jest fundamentalna prawda. Po drugie, jeśli stanę obok osoby, która modli się w językach, nigdy nie będę rozumiał treści tej modlitwy, ponieważ to nie on, lecz Duch Święty poprzez niego i w nim się modli. Jest jeden tylko wyjątek. Pan daje czasami dar proroctwa w językach. To proroctwo w językach jest wypowiadane tylko i wyłącznie w gronie wspólnoty, jest wypowiadane do Kościoła. Ale Duch Święty nawet ten dar zabezpieczył w sposób zupełnie doskonały. Mianowicie, jeśli ktoś ma dar proroctwa w językach, to nie znaczy, że zawsze, wszędzie, gdzie mu się zachce, będzie natchniony i będzie prorokował. Praktyka jest taka, jeśli Duch Święty chce przemówić przez dar prorocki w językach, to najpierw na zgromadzeniu wybiera osobę, którą na tą jedną chwilę obdarowuje darem tłumaczenia. I ta osoba to proroctwo w językach będzie tłumaczyć na język polski. Natomiast ta osoba nigdy nie będzie tłumaczyć mojej, Grzesia, Arka, osobistej modlitwy w językach. Nigdy. Jeśli przychodzi mężczyzna do kapłana i mówi, że słyszał modlitwę w językach, a tam były przekleństwa, to znaczy albo ten mężczyzna kłamie, albo to faktycznie nie był dar języków, tylko gościu po prostu zamiast się modlić przeklinał. A to nie ma nic wspólnego z darem języków.
No właśnie, no dziękuję za uzupełnienie, bo tak. Ja też nie należę do odnowy, ale ja chcę należeć do Ducha Świętego. I zresztą chcę powiedzieć, że ja w Brazylii otrzymałem właśnie to doświadczenie, tak zwane wylanie ducha, bardzo mocne i dar spoczynku i dar języku, co było dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo to Pan Bóg ludzi właśnie to jest wspaniałość Pana Boga, że Pan Bóg daje ludziom nieprzygotowanym. Ja nie mogę sobie powiedzieć, Panie Boże, ja jadę na rekolekcję i ja chcę otrzymać dary. A to możesz sobie poczekać.
I na to sobie...
Nauczycielski Kościoła i chyba on ma ostateczne zdanie.
Nie.
To znaczy, ale jeśli chodzi o charyzmaty, tutaj Pan myli dwie rzeczy. Doktrynę, nauczanie, a dary charyzmatyczne. Jeśli chodzi o dary charyzmatyczne, one są tylko aktualne do konkretnej sytuacji i one znikają. Dlatego właśnie pierwszy jest wśród darów charyzmatycznych jest charyzmat apostolski, czyli charyzmat rządzenia. To są właśnie biskupi i kapłani przez nich delegowani. Oni mają czuwać nad jednością. Charyzmat jedności jest najbardziej typowym charyzmatem Ducha Świętego. Ale poszczególnym osobom daje na przykład charyzmat proroctwa, który na czym polega? polega on na tym, że Bóg przypomina wspólnocie o tym, że jest. O tym, że jest tu. Nie, że był. I że mówi. I dlatego bardzo często posługuje się na przykład kapłanami podczas głoszenia słowa. Właśnie to słowo z mocą, które Bóg daje, które w czasie rekolekcji też było, to był dar od Niego. Ja nie mogę sobie uzurpować, jadę na rekolekcję i nie wiem, czy będzie Duch Święty się mną posługiwał, czy nie. Sobie nie uzurpuję. Ale On mówi, i co? I właśnie wyjaśnia nam słowo Pisma Świętego, które zostało już wypowiedziane, ale teraz przez moją posługę, czy charyzmat, który mi daje, wyjaśnia znaczenie tych słów dla Ciebie, dla mnie, dla innych, teraz, w tym momencie. To jest właśnie słowo prorockie. I dlatego mówiłem o tym, żebyście przyjmowali, żebyście brali pod uwagę, a nie żeby po prostu myśleć, że to nie do mnie. Bo to jest właśnie, to jest dar prorocki. I my nie jesteśmy w stanie, właśnie charyzmaty to jest tak, Pan Duch Święty udziela jak chce. I kiedy chce. Ale Kościół musi zawsze to uznać, te charyzmaty. I te charyzmaty są uznawane, są zatwierdzane i po to, żeby służyły Kościołowi. Dlatego, że Święty Paweł definiuje, że charyzmat jest darem udzielanym dla wspólnego dobra. O tyle charyzmat jest prawdziwy, o ile charyzmatyk służy dla dobra wspólnoty Kościoła. Teraz tak, jaka jest symbolika zasłoniętego krzyża w okresie Wielkiego Postu? Czy ma to jakieś przełożenie na rzeczywistość Ducha Świętego? Więc zasłonięcie krzyża w Wielkim Poście jest przede wszystkim takim znakiem zewnętrznym tego, co się dokonuje w okresie Wielkiego Postu. Okres Wielkiego Postu jest okresem przygotowania na Triduum Święte, kiedy będziemy przeżywać na nowo tajemnicę przejścia Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia. Każdy z nas również tę tajemnicę powinien przeżyć. Zasłania się krzyż, dlatego że on jest odsłonięty dopiero po Wielkim Piątku. A dlaczego? No bo chodzi o to że krzyż ma tylko znaczenie w połączeniu z męką Jezusa Chrystusa i z Jezusem Chrystusem, czyli z wydarzeniem Wielkiego Piątku. On tam otrzymuje znaczenie. I my zasłaniamy właśnie krzyż po to, żeby skupić naszą uwagę na Jezusie Chrystusie jako ukrzyżowanym i na Jego męce odkupienia, a nie na znaku krzyża. Ten krzyż otrzymuje swój blask właśnie w połączeniu z ukrzyżowaniem. Tak. I stąd właśnie Kościół to zasłonięcie mówi, to nie krzyż. My nie czcimy krzyża. My czcimy znak zbawienia. Krzyż jest znakiem tylko w połączeniu z Jezusem Chrystusem, z wydarzeniem Jezusa Chrystusa. A więc jest to taka, no, jakby symbol, znak, żebyśmy się skupiali na wydarzeniu ukrzyżowania i na samym ukrzyżowaniu. Dobrze, teraz czy i jak możemy przeciwstawić się ideologii gender w niektórych szkołach i przeciwstawić okultyzmowi w niektórych podręcznikach? Na pewno ta praca jest bardzo potrzebna. To znaczy, no właśnie to jest świadomość rodziców chrześcijańskich, którzy powinni wiedzieć, co w tych podręcznikach jest. I gwarantowane jest to również konstytucją polską, właśnie wolność wyznania. Jeżeli to się nie zgadza z moją wiarą, ja mogę po prostu apelować i domagać się, aby nauczyciele nie używali takich podręczników. Teraz mamy taką sytuację, że praktycznie każda szkoła i każdy nauczyciel może wybrać sobie podręcznik, jaki chce. Także to podręcznik... Proszę, już nie?
Jeszcze to jest wrzucane, są podręczniki.
Tak. No ale być może, że będzie zmiana. Ale do tej pory tak było, że więc jeżeli jakiś podręcznik jest wybierany przez szkołę, to znaczy, że to jest decyzja dyrektora. Czyli ja mogę, nie muszę do ministerstwa, tylko po prostu powiedzieć, dlaczego nauczycielka czy nauczyciel, dyrekcja wybrała akurat ten podręcznik, który godzi tego. Ja w świetle konstytucji nie będę puszczać na ten przedmiot właśnie. Mogę zabrać do innej szkoły, a dzisiaj wiecie, każda szkoła walczy o uczniów.
Tu jest jeszcze pytanie.
Aha, tutaj. Ksiądz powiedział, że jeśli nie słuchamy natchnień Ducha Świętego, to on przestaje oddziaływać na Ciebie, ale nie przestaje Cię kochać. Czy ksiądz może rozwinąć tę myśl? Pamiętamy, w Ewangeliach jest takie bardzo wyraźne stwierdzenie, że Pan Jezus nie mógł w Nazarecie uczynić żadnego cudu, ponieważ nie został przyjęty. Pan Bóg zawsze tak działa, że po prostu oczekuje na pewną zgodę człowieka i dopiero może działać w człowieku. Dlaczego? Musimy znowu wrócić do tej prawdy o potędze Boga, o której mówią mistycy. Człowiek jest jak malutka kropelka. Tam w końcu tego, no. Malutka kropelka i staje wobec potęgi oceanu. Ocean, który jest miłością, nie chce zniszczyć tej kropelki, ale chce, żeby ona, zachowując swoją integralność, piękne słowo, żeby się w niego włączyła, w jego życie. Tylko wtedy ta kropelka nie będzie zniszczona. Dlatego Bóg po prostu oczekuje na nasze tak. To jest właśnie to jest misterium tej miłości. Bóg nie działa jak terrorysta, bo inaczej nikt z nas by nie przeżył. Tylko działa jako miłość. I my musimy tę bębulę otworzyć, żeby ta Jego obecność mogła w nas wejść i żeby mógł nas wypełnić. I dlatego właśnie to jest to, że brak osobistej relacji wyrażonej w modlitwie i wyrażeniu zgody na działanie Boga we mnie powoduje to, że Bóg nie rozwija mnie. Bo jeśli ja preferuję na przykład logikę, przepraszam za określenie, ale za porównanie, ale na przykład jeżeli dla mnie autorytetami są autorki artykułu w gazecie Życie na Gorąco. Ja to przedkładam i dla mnie to jest maksimum tego, co ja wiem o rzeczywistości, to ja zaczynam dopasować do mentalności tych autorek, bardzo często osób daleko od Boga i zupełnie zajętych duchem tego świata, zaczynam dopasowywać to, co Duch Święty do mnie mówi. I Duch Święty się nie może do mnie dobić, chociaż on mówi cały czas, dlatego że ja nie chcę stanąć na szczycie, żeby zobaczyć tę rzeczywistość, tylko ja się chowam gdzieś tam w dolinach i dlatego nie jest to ta perspektywa, to taki obraz, prawda? Dlatego właśnie to jest tajemnica Bożej potęgi i Bożej miłości. To nie dlatego, że Pan Bóg nie chce działać w naszym życiu. Tylko, że po prostu On działa z miłością. I tylko wtedy buduje nasze życie wewnętrzne, jeśli my stopniowo przyjmujemy Jego natchnienie, Jego prowadzenie. To chyba odpowiedziałem. Tak mi się wydaje. Proszę.
Ja mam trzy pytania. Mianowicie, często przy rozeznaniu jakichś spraw, czyli podejmowaniu decyzji, prosimy Pana o słowo. I są różne interpretacje. Jak posługiwać się wtedy słowem Pana, żeby to było owocne i po prostu takie Boże, nie? Bo ksiądz wspomniał, że najlepiej posługiwać się Ewangelią. Prosiłbym o
komentarz. No tak, dobrze.
Mam dwa pytania krótkie potem, czy to
To może potem, ja najpierw tak. Odnośnie korzystania z Pisma Świętego. Jest ich główne, tam mówiłem o kryteriach rozeznawania duchów. To dotyczy tego, czy, po pierwsze, czy to jest słowo, bo ja pytam Pana Boga odnośnie konkretnej sytuacji, konkretnego wydarzenia, konkretnej decyzji. I chcę otrzymać światło. Otrzymuję światło na modlitwie. I to światło otrzymuję na modlitwie z pomocą Słowa Bożego, bo ono jest natchnione. Pamiętajmy o tym, że Pismo Święte jest Słowem natchnionym. Co to znaczy? To znaczy, że Duch Święty cały czas ma władzę nad tym Słowem. Powinniśmy prosić autora, to święty Augustyn o tym właśnie pisze. Powinniśmy prosić autora tego Słowa o wyjaśnienie. Ale przestrzegam przed takim wybiórczym, na przykład takie na chybił trafił. Dlatego, że to trzeba na modlitwie. Oczywiście może być takie światło, które mi pomoże, ale my ciągle nie będziemy wiedzieć. Dlatego są potrzebne zachowanie tych innych kryteriów. Podałem 6 kryteriów rozeznawania duchów. Dlatego jeśli nie mam jasności co do tego przesłania, to tak. Najlepiej korzystać, jeśli chodzi o rozeznawanie, z całych obrazów, które Pan Jezus używa. Więc zachęcam bardziej do Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus, budując jakiś obraz, jakąś przypowieść, umieszcza tam, zazwyczaj to jest struktura przypowieści, właśnie to, jaka jest wola Boża i w jakim świetle należy rozumieć, jak należy rozumieć poszczególne wydarzenia z życia człowieka. To jest ta struktura, to jest tam wola Boża, czyli w przypowieściach o Królestwie Bożym i innych zawarta jest wola Boża. I ja otrzymam to światło, ale najlepiej wtedy po prostu rozważać to słowo raz z innymi osobami. Bo Słowo Boże, słowo pochodzące od Pana Boga, ono się odbija w każdym człowieku inaczej. My jesteśmy jak lustra, które odbijają tylko jedną stronę. Więc na przykład pomyślcie sobie, że jest rzeźba, albo na przykład człowiek, jest tylko jedno lustro. No, nie odbija wszystkiego, prawda? Takie jest po prostu to nasze ograniczenie. Musimy właśnie wejść we wspólnotę i wspólnie się modlić. Gdzie dwa albo trzy zgromadzenie są w imię moje, tam ja jestem. Tam jest właśnie działanie, gdzie są dwa albo trzy. I przestrzegam przed tym, żeby samemu nie... Jeżeli to robimy, możemy otrzymać takie wyraźne światło, ale lepiej poprosić wspólnotę inne osoby o modlitwę. To jest takie jedno z kryteriów. Zależy oczywiście też od wagi sprawy, bo jeżeli na przykład ktoś pyta o to, czy powinien pójść do seminarium, czy ożenić się z tą dziewczyną, która mu się oświadczyła. I to już jest tak, albo już tam sala zamówiona, on chce koniecznie, żeby to było takie gromkie światło, takie, żeby przecinało, żeby nie było wątpliwości. Chodzi o to, że jeżeli w tobie nie ma wystarczającej wiary, takiej szalonej, która cię rzuca w objęcia Pana Boga, to nie powinieneś podejmować decyzji żadnej. Bo to jest jak zakochanie. Jeśli kochasz Boga, to nie będziesz się zastanawiał, czy idziesz do seminarium, czy nie. Jeśli Bóg do ciebie tak mówi. A jeżeli zastanawiasz się, no to w takim razie nie jesteś powołany do życia apostoła. Bo apostoł to jest ten, który nie widzi Boga poza, nie widzi poza Bogiem niczego. Się nie zastanawia, czy to rzeczywistość, czy... No kiedyś taka sytuacja, to była pewien kleryk na, chyba już był na czwartym roku, mówi do mnie: księże profesorze, już tak czułem, co on tam już w swoim tego. Ja mówię: księże profesorze, no że, uważam, że nie trzeba być księdzem, żeby być dobrym człowiekiem. A ja mówię: słuchaj, ty nawet nie musisz być ochrzczony, żeby być dobrym człowiekiem. To nie o to chodzi, żeby być dobrym człowiekiem. Tylko chodzi o to, czy Pan Jezus do ciebie tak mocno mówi, że On chce przez ciebie ludzi pociągać do Boga. Czy ty masz serce Jezusa? Czy masz to samo pragnienie, co ma Jezus? Jeśli masz to samo pragnienie, nie wyobrażasz sobie, żeby twoi bliscy, twoja rodzina, żeby nie wiedzieli nic o Jezusie. Jeżeli to cię nęka, że ludzie nie znają Jezusa, no to wtedy nie ma wątpliwości. Więc tutaj chodzi o to, że takie kuszenie Pana Boga, żeby mi dało słowo, kiedy ja nie mam pewności do tego, czy naprawdę byłabym postawić wszystko na jedną kartę, czyli na Boga, to jest za wcześnie. Albo trzeba odłożyć, jeżeli nie jestem też, jeżeli się ktoś zakochuje i wie, że to jest wybranka i że nie wyobraża sobie, no to też ani taka osoba się nie nadaje do ślubu, ani do stanu duchownego. Bo to po prostu musi to być stan jasności. A jak nie, to trzeba odczekać, poprosić na przykład tę wybrankę o to, no, jedźmy na rekolekcję, niech tam nam Pan Bóg powie. Na pewno powie. Na rekolekcję. No dobrze. A drugie pytanie?
Różne są teorie. Czy możemy się modlić nie nad opętanymi, ale za opętanych w jakiejś formie i jak to w jakiej? I na pytanie w związku z tym też w wielu szkołach, jak ostatnio widzę, bardzo popularna lektura jest Harry Potter. To jest bardzo niebezpieczna, jak się
postawiło.
Co my możemy zrobić, żeby dzieci nie czytały Harry Pottera,
które prowadzi do
Znaczy, to były dwa pytania, rozumiem. Jest tak, jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, czy należy się modlić za opętanych? Jeśli chodzi o opętanych, opętanie, nie mówię o zniewolenia, bo zniewolenie dotyczy oddziaływania złego ducha na pewną sferę, na przykład sferę intymną. Może to być związane z jakimś drogiem, na przykład alkoholizm. Też może być na przykład podwaga złego ducha, że ktoś po prostu nie jest w stanie się wyzwolić, że czuje jakąś taką siłę nad sobą, jakąś taką ciemność. Może być też pewien rodzaj, na przykład niektóre depresje są też powodowane przez jakiś smutek. Na przykład smucenie się z powodu rzeczy dobrych. To nie jest naturalne.
No,
proszę?
Umartwiam się umartwianiem.
Tak. Więc to mogło być wpływ, ale to jest zniewolenie. No, zły duch wtedy oddziałuje na pewną sferę naszej budowy. Natomiast w przypadku opętania to zły duch mieszka w ciele. Czyli opętanie polega na tym, nie że nasza sfera duchowa jest opanowana, tylko nasze ciało ma mieszkańca. I kiedy po prostu na przykład na odległość będziemy się modlić za osobę opętaną, ten zły będzie się miotał w tej osobie i może uszkodzić jej ciało.
Na skąd jest... się weźmie w takim człowieku?
Jak poprosić, to będzie.
No to tutaj pan Krzysztof wyjaśni, bo to jest cała historia, bo to są, ja polecam, ponieważ prowadzę redakcję miesięcznika egzorcysta, który na pewno jest znany ostatnim przywiozem. Egzorcyści opisują to w szczegółach, ja nie jestem w stanie, bo trzeba by poświęcić godzinę, żeby kazić. Przede wszystkim okultyzm. Właśnie posługiwanie się na przykład wiedzą jakoś, która jest ponadludzka. Ludzie uważają, że swoją jakąś energią uzdrawiają. Właśnie niektórzy bioenergoterapeuci. Czy po prostu są na przykład zaklinania, na przykład są wróżki, które zaklinają. Na czym polega ten rytuał zaklinania? Żeby na przyzywaniu złych duchów. Dlatego, że my musimy mieć światło.
Ale jak się modlą?
Proszę?
To nie modlą się? No modlą się tam.
Kto?
Te wróżki, no nie modlą się?
Nie.
Wróżka by było 50 różańców, 50.
Kochani, przepraszam bardzo, ale nie dowiemy się nigdy od księdza, jeśli będziemy prowadzić dyskusję na sali.
No właśnie, po prostu te rzeczy to w każdym razie... Te musimy już rzeczy wiedzieć, to znaczy proszę po tym spotkaniu, bo chodzi o to, że te rzeczy są już opublikowane, to są tomy, ja nie mogę wyjaśniać takich rzeczy ABC, jak to się dostaje. No właśnie chodzi o to, że istnieją dwa źródła mocy, Bóg i jego przeciwnik. I ludziom się wydaje, że jeżeli wzywają jakichś duchów nadludzkiej mocy, że kogo wzywają? Ja prowadziłem wykłady na parafii w Zamościu, jak byłem wikariuszem, na temat New Age i tych różnych metod medytacji transcendentalnej. Znajdziecie Państwo medytację transcendentalną? Otóż jest jedna z takich metod, tak zwana metoda Sigle. Przechodzi do mnie małżeństwo, i to pani mówi, no mów. No to ten mówi, no proszę księdza, no, ja zacząłem chodzić tutaj na seminaria kontroli umysłu, Silwy. Moja żona powiedziała, że jak będę dalej chodził, to się ze mną rozwodzi. A ja mówię, a dlaczego, co się stało? No bo zaczęłam po prostu ćwiczyć, trenować te metody, które są na seminarium podawane, między innymi kontroli umysłu, mojej żony i moich dzieci. No, a żona mówi, no właśnie, przychodzi na przykład z tego seminarium, siada i na mnie patrzy i albo patrzy na moje dzieci i tego, i próbuje kontrolować. Ja mówię, no nie dziwię się, a ja mówię, a czy wie pan, na czym polega metoda kontroli umysłu? No, tam zaczął mi wyjaśniać. Ja mówię, czy wie pan o tym, że zaprasza się ducha doradcę? No mówię, no tak, właśnie jestem teraz na drugim etapie. Na drugim etapie i właśnie na tym drugim etapie, na pierwszym seminarium drugiego etapu, właśnie ten prowadzący mówi, że każdy z nas musi zaprosić ducha doradcę. Ja mówię, a kogo pan zaprosił? Niech pan powie, kogo pan zaprosił? On mówi, że nie wiem. Ja mówię, a pan jako katolik, jaki ma światopogląd? Jakie byty duchowe istnieją w świecie? Ano Bóg, aniołowie i złe duchy. Ja mówię, no to zaprosił pan anioła czy złego ducha? Ano nie. Właśnie, są ludzie, którzy zapraszają złe duchy, się im poddają, ale samo wywoływanie duchów, no to po prostu to, co się dzieje...
Należy modlić za tych opętanych, czy nie?
No powiedziałem, że nie.
Nie.
Na odległość nie. Za opętanych na odległość nie. Za opętanych modlimy się tylko w ich obecności, dlatego że jeśli ktoś był... Egzorcyści. Jeśli ktoś był przy egzorcyzmie, to wie, co się dzieje z ciałem człowieka, co z według wybrzmita. Po prostu dusi. Wykrzywia kończyny, kręgosłup, tłucze głową podłogę, zależy czy człowiek leży, czy też. To są po prostu niesamowite rzeczy. I dlatego nie możemy. Opętanego należy przywieźć do egzorcysty. I u egzorcysty, jeżeli jest taki przypadek, są osoby wspierające, które trzymają tę osobę, bo inaczej by uszkodziły tego egzorcystę. Dlatego, że zbyt duch oddziałuje na człowieka.
Lista świętego Jana, o tym mówi święty Jan, żeby się nie modlić.
A, wyjście świętego Jana, tak, jest tak. A, nie czytam. Nie wiem, ja nie wiem, jaką receptę tutaj, jak to się tam...
Nie czytam. Jeśli,
prawda, że jest dużo opracowanie, na temat właśnie bioenergoterapii i praktyki bioenergoterapii. Dlatego, że bioenergoterapią posługuje się medycyna dalekowschodnia, ale jest tutaj zupełnie inny system myślenia o świecie. To znaczy, że wszystko, co jest duchowe, ma naturę boską. I na przykład w systemie hinduskim jest 20 milionów bóstw. 20 milionów bóstw. I wśród tych bóstw są również bóstwa złe. One też służą między innymi właśnie przy właśnie tym leczeniu akupunkturą, bioenergoterapią. Natomiast w Kościele katolickim my, jeśli prosimy Ducha Świętego, tylko modlimy się, ale nie wiemy, czy ktoś zostanie uzdrowiony, czy nie. Natomiast tam jest to działanie po prostu na zasadzie posługiwania się tą mocą, którą dany człowiek ma. Tutaj żadna osoba, która posługuje charyzmatem, nie mówi, że to jest jej moc albo w niej moc, tylko to jest moc Ducha Świętego i kiedy chce, to Duch Święty uzdrawia. Więc tutaj jest to stawianie na pierwszym miejscu Pana Boga. To są zupełnie inne metody. Więc jeżeli sama bioenergoterapia właśnie przybiera pewną formę bogobojstwa, dlatego, że właśnie ludzie się odgłaszają jako ci posiadający specjalne właściwości. No ja miałem nawet taki pewien konflikt, ale to pierwsza. W Zamościu, dlatego, że pewien człowiek posługuje bioenergoterapią. No i ja po prostu o tym jemu mówiłem, że, znaczy nie bezpośrednio, tylko przez jego syna. No i zagroził mi policją i sądem, że zniesławiam jego praktykę, tylko że on jest człowiekiem niewierzącym i on uważa, że on ma nadludzką moc, że to jest jego moc, że w człowieku są ukryte nadludzkie moce. No i to niestety ludzie chodzą do niego, bo jak człowiek jest chory, to wiadomo, że szuka pomocy. No, i to jest właśnie inny taki. My nawet z pokorą modlimy się do Ducha Świętego, a tam właśnie ci ludzie mówią, że oni mają tę moc. No, to już stawianie się trochę na płaszczyźnie bóstwa. Dobrze, idziemy, ponieważ jest obiad. Ojcze, Synu i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.